pustyni Atakama z naszym gościem Dominikiem Maińskim przenosimy się na Wyspę Wielkanocną, położoną o 15 tysięcy kilometrów od Polski. Znalazłeś się niemal po drugiej stronie globu, jak sam pisałeś. Wyspa Wielkanocna, czyli Rapa Nui, to niezwykłe miejsce, owiane też niezwykłą tajemnicą.
Zgadza się. Nawet zobaczyłem, jaki jest dystans dokładny między Lublinem w linii prostej, więc wyszło więcej niż 15 tysięcy.
Tam 15 300
kilometrów. I prawdę mówiąc, dopiero kiedy tam się znalazłem, no właściwie po drugiej stronie globu, to sobie zdałem sprawę, jak jestem daleko i jak to samo w sobie jest ekstremalne, bo gdyby coś się nawet stało, czy zdrowotnie, czy w jakikolwiek sposób, to jestem
czy nawet
naprawdę...
to, co przecież tak. Niedługo później nastąpiło, czyli epidemia, prawda? Pandemia, epidemia, i byś tak. Był zablokowany.
No, Wyspa Wielkanocna była totalnie zablokowana. Tam starano się jakby powstrzymać napływ wirusa. Nie udało się to, bo dosyć szybko po wybuchu epidemii pojawił się pierwszy przypadek. Więc wyspa była zamknięta, absolutnie nie można było tam trafić. Natomiast jeszcze jest inna sprawa, że można było być zablokowanym przez rewolucję, bo...
Ona też i tam się przyniosła, bo cały czas mówimy o tej samej rewolucji, która przeszła
tak,
z Chile.
Tak. Dlatego, że no, Wyspa Wielkanocna jest włączona, jakby formalnie jest częścią Chile, więc można było sobie pomyśleć, a bardzo często były loty wstrzymywane. Co by się działo, gdyby na parę tygodni taki lot mnie tam zatrzymał? To byłoby z jednej strony straszne, a z drugiej strony przyjemne, bo wyspa jest niesłychana.
No właśnie, chciałam jeszcze tak zaczepić o ten temat zasad pobytu na wyspie, bo też są dosyć skomplikowane. Wcześniej trzeba wypełnić jakąś tam papierologię, w której zaznaczasz dokładne miejsce swojego pobytu, czyli czy turyście nie wolno się spontanicznie tam przemieszczać po wyspie? Jak to wygląda realnie?
Rapanujczycy nie do końca, ja też to trochę doświadczyłem, są zadowoleni z turystyki, dlatego
to jest
że...
przedziwne.
Tak, ale...
Bo zazwyczaj, bo to, ja nie wiem właśnie w takim razie, czy traktować to miejsce jako turystyczne wobec tego.
Znaczy, bardziej chyba chodzi o skalę. Gdyby tam były napływy turystów olbrzymie, nie mogą być takie, dlatego że to jest nie dość, że miejsce drogie. Drogo się tam dostać. Loty są dosyć drogie, ale problem z zostawianiem śmieci po prostu. W związku z tym nie do końca jakby są zadowoleni z tego. Oni są też niezadowoleni z tego, że
czyli
należą...
dla nich to nie jest jakaś podstawa gospodarki, na której się opierają.
Jest w jakiś sposób. Znaczy to jest właśnie dziwna sprawa. No dlatego, właśnie. Że turystyka czy rybołówstwo jest podstawą. Tam nie ma żadnego rolnictwa, bo nie może być. No. Na tej glebie akurat. Natomiast jest dylemat właśnie. Także być może tu chodzi bardziej o skalę zjawiska. Jeżeli by mieli tysiące turystów, to byłoby gorzej. Dlatego jest limit po prostu tych turystów.
Jest limit? Faktycznie? Jest jakaś tam liczba podana?
Nie pamiętam, jak ona wyglądała wtedy i jak jest teraz. Natomiast jest tam do pewnego pułapu. Czy było przynajmniej do pewnego pułapu. Też nie można byłoby zbyt długo, bo chyba
30 dni
to jest ten limit i też są pewne warunki, czyli wypełnia się dokumentację, która wskazuje miejsce pobytu i też musi to być miejsce, które jest na odpowiedniej liście hoteli czy miejsc noclegowych, więc trzeba mieć na to certyfikat i rzeczywiście w tym miejscu, gdzie ja przebywałem, a to był mały, właściwie prywatny hostel, widziałem te certyfikaty na ścianach. No i też, co jest ciekawe, na Wyspę Wielkanocną można trafić z lotniska, a na samym lotnisku też jest odpowiednia bramka do tego, żeby dostać się do samolotu, która obsługuje tylko i wyłącznie Wyspę Wielkanocną, zupełnie w jakimś innym miejscu.
To trochę to wygląda jak jakaś komuna.
trochę tak. No tak.
I rzeczywiście, jak po samym przylocie zostałeś obdarowany tym pięknym sznurem kwiatów.
Zgadza się.
Tak, jest ta tradycja.
Jest ta tradycja, przywieziono mnie do hotelu, też tam mnie pięknie ugoszczono.
Właśnie zatrzymałeś się u rdzennych mieszkańców wyspy, tak?
Tak, rdzennych mieszkańców. I to też jest ciekawa sprawa, dlatego że przede wszystkim to pierwszego dnia wypożyczyłem samochód. I to też było bardzo dziwne, takie zupełnie spontaniczne i niezwiązane z procedurami. Ja się spodziewałem, w Chile trzeba mieć międzynarodowe prawo jazdy, ale to oczywiście jest proste do wyrobienia. Natomiast było pytanie, czy na Atakamie też wynajmować samochód, ale zdecydowałem się zrobić to na Wyspie Wielkanocnej, dlatego że nie ma tam żadnego transportu publicznego. Jest to jakby bez sensu trochę, więc każdy się
porusza.
Bo jest malutka
po prostu ta wysepka.
Tak, tak. Ale jednak, żeby zobaczyć te wszystkie miejsca, które są rozsiane po całej wyspie, małej, ale mimo wszystko trudno się tam dostać, no to najlepiej jest wynająć dobry samochód z napędem na 4 koła. No i tak się złożyło, że Betty, która była właścicielką tej hacjendy, miała koleżankę, która mi ten samochód pożyczyła i zrobiono to bez żadnych dokumentów. Po prostu mi ten samochód dano, co było same w sobie dziwne, bo ani nie musiałem pokazywać prawa jazdy. Nie dano mi żadnych dokumentów ubezpieczeniowych, rejestracyjnych, po prostu dano mi samochód. Więc tam wszystko wygląda prosto, no a to też dlatego, że jeżeli by coś ktoś zrobił, jakąś krzywdę czy jakąś kryminalną akcję, no to jest łatwo namierzane. Zresztą tej policji też nie ma tak dużo.
No i ten hostel, w którym się zatrzymałeś, no bo to też warunki tam chyba bywają różne, nie było to chyba all inclusive.
No to było wszystko drewniane, a właściwie z takich płyt paździerzowych. Natomiast chyba najgorsze w tym wszystkim były karaluchy.
Pod poduchy, tam chyba było dosłownie.
Dokładnie tak. No nie pomyślałem o tym, że, bo widziałem, że jakby fauna i flora jest ograniczona. Nie ma tam drzew, a zwierząt też jest niedużo. Oprócz oczywiście szczura polinezyjskiego, który spustoszył.
Można go,
bo go widziałem nawet. Aha. On prawdopodobnie mógł być przyczyną spustoszenia tego miejsca i wycięcia wszystkich drzew, kanibalizmu, który tam się działo, ponieważ ten szczur wyjadał ludziom zboże i pożywienie. No więc szczura widziałem, ale nie spodziewałem się, że będą karaluchy, które są sporej wielkości. I po prostu otworzyłem okno, dlatego że było duszno, więc to okno było cały czas otwarte i te karaluchy naszły do tego. I to było straszne, dlatego że karaluchy, kiedy na przykład na ganku sobie siedziałem jedząc kolację, to te karaluchy były co 10 centymetrów, wielkości 7 centymetrów, więc już dopiero potem sobie zdałem sprawę, jaka jest to skala. No nie są przyjemne po prostu karaluchy.
No
więc,
nie są.
Więc mógłby, a jeszcze śpię z czasem z otwartą buzią, więc bałem się, że może coś takiego
trochę
się
stać. Trochę białka
no,
zdrowa.
No właśnie, z drugiej strony, zaoszczędzenie.
Na wyspie panuje, jak już wspomniałeś, drożyzna, no bo jak domyślam się, większość tych towarów jest po prostu
sprowadzana.
Tak, sprowadzona z lądu. 3-krotnie, nawet 4-krotnie drożej niż normalnie.
Tak, no myślę, że jakby chcąc zaoszczędzić trochę pieniędzy, no to wykluczone było spożywanie posiłków w restauracjach, aż raz mi się zdarzyło. Przepyszne mają tam no, produkty zaczerpnięte z morza, więc ryby i takie rzeczy. Natomiast produkty podstawowe są bardzo drogie, bo chleb czy mleko no to jest rzeczywiście 2-3 razy więcej, więc oni to wszystko sprowadzają. Jest jeden supermarket w jednym jedynym mieście, czyli w Hangaroa, w stolicy Wyspy Wielkanocnej. Natomiast w związku z tym, że te zwierzęta się pasą, krowy czy konie, na bardzo czystej trawie, więc nabiał z kolei, który tam jest też produkowany po części, jest przepyszny, więc ja chyba w życiu nigdy nie jadłem tak pysznych lodów w Hangaroa właśnie jak tam. Więc to na pewno jest nabiał zdrowy. No i przez to bardzo, bardzo smaczny.
Na wyspie wszyscy się znają, skoro jest taka
tak,
mała?
Tak, wszyscy się znają. Wszyscy się znają. Ale też ciekawa sprawa, bo można by uznać, że jesteśmy tak strasznie daleko po drugiej stronie globu, więc ludzie ze względu na przypisanie do zupełnie innej kultury
tak
różnią się od nas. Okazuje się, że niczym się nie różnią. Nawet doświadczyłem na sam koniec takiej ciekawej, trochę nieprzyjemnej, trochę śmiesznej sytuacji, ponieważ poprosiłem Betty, żeby zrobiła mi pranie. Ale to było w piątek. Oni już kończą swoją pracę. Są bardzo zajęci, bo albo łowią ryby, albo zajmują się turystyką, albo pracują na lotnisku, albo w sklepach skierowanych dla turystów, więc naprawdę ciężko pracują. No i robią sobie oczywiście, tak jak my, przerwę i odpoczynek w piątek czy w sobotę. No i dużo piją alkoholu, więc Anders z kolei jej partner...
To łączy wszystkie chyba narody.
Tak, tak, tak. To jest jedna sprawa, ale rzeczywiście ta para... No, zrobiła sobie taką przerwę od pracy w piątek wieczorowo porą i w związku z tym, że nie byli do końca trzeźwi, no to pranie, które mi wtedy zrobiono, właściwie to go nie było, dlatego że Trochę się śmiejemy, że gdzieś tam ta Betty po prostu wrzuciła te moje ubrania do pralki czy do jakiejś miski, zalała jej wodą i o tym po prostu zapomniała. W związku z tym, jak zdejmowałem je już lecąc zaraz do Buenos Aires, chcąc, żeby one były czyste i suche, no to po prostu one trochę były nadgnite, ponieważ to nie było dobrze uprane, więc zapomniała.
Także sympatyczna,
także, no, sympatyczna sytuacja.
Ale może rzeczywiście trochę niekomfortowa jak na podróż.
Tak, tak.
Niewielka wyspa, wielkanocna, to niewątpliwie fenomen w skali świata. Największą atrakcją tego miejsca są mityczne kamienne kolosy. Kto je zbudował i jak przetransportowano je, tych prawie 900 figur? Co stało się z cywilizacją, która je wybudowała? Te pytania nie dają spokoju niejednemu historykowi. Do rozmowy wracamy za chwilę.